Przed świętem Paschy Jezus, widząc, iż nadeszła godzina Jego odejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, umiłował ich aż do końca. A podczas wieczerzy, gdy diabeł wzbudził w sercu Judasza, Symona, syna Szymona Iskarioty, zamysł wydania go, widząc, iż Ojciec wszystko dał mu w ręce i że od Boga wyszedł i do Boga odchodzi, wstał od wieczerzy, złożył szaty, a wziąwszy prześcieradło, przepasał się. Potem nalał wody do misy i począł umywać nogi uczniów i wycierać prześcieradłem, którym był przepasany. I podszedł też do Szymona Piotra, któremu rzekł: Panie, Ty miałbyś umywać nogi moje? Odpowiedział Jezus i rzekł mu: Co ja czynię, ty nie wiesz teraz, ale się potem dowiesz. Rzecze mu Piotr: Przenigdy nie będziesz umywał nóg moich. Odpowiedział mu Jezus: Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał działu ze mną. Rzecze mu Szymon Piotr: Panie, nie tylko nogi moje, lecz i ręce, i głowę. Rzecze mu Jezus: Kto jest umyty, nie ma potrzeby myć się, chyba tylko nogi, bo czysty jest cały. I wy czyści jesteście, lecz nie wszyscy. Wiedział bowiem, kto ma go wydać, dlatego że nie wszyscy jesteście czyści. Gdy więc umył nogi ich i przywdział szaty swoje i znowu usiadł, rzekł do nich: Czy wiecie, co wam uczyniłem? Wy nazywacie mnie nauczycielem i panem i słusznie mówicie, bo jestem nim. Jeśli tedy ja, Pan i Nauczyciel, umyłem nogi wasze i wy winniście sobie nawzajem umywać nogi, albowiem dałem wam przykład, byście wyczynili, jak ja wam uczyniłem. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, sługa nie jest większy nad Pana swego, ani poseł nie jest większy nad tego, którego posłał. Jeśli to wiecie, błogosławieni jesteście, gdy zgodnie z tym postępować będziecie. Jest to relacja apostoła Jana z ostatniej wieczerzy, wieczerzy paschalnej, którą Jezus obchodził ze swoimi uczniami, 12 apostołami. Tam było grono tylko 12 apostołów i Jezus. Jak się dobrze orientujemy, relacje z ostatniej wieczerzy przekazują nam wszystkie cztery Ewangelie. Wszystkie cztery Ewangelie relacjonują wydarzenia związane z Paschą, z wieczerzą paschalną, którą Jezus obchodził ze swoimi uczniami. Trzy Ewangelie, czyli Łukasza, Mateusza i Marka, głównie podkreślają, akcentują to, co się stało przy stole. Czyli to, że Jezus wziął chleb i pobłogosławił i powiedział: To jest ciało moje. Później wziął kielich, pobłogosławił i powiedział: To jest krew moja, nowego przymierza, która się za wielu wylewa. A więc trzy Ewangelie kładą główny nacisk właśnie na to, co Jezus uczynił podczas samego spożywania. Powiedzmy podczas tej pewnego porządku, bo wieczerza paschalna przebiegała według określonego, bardzo ścisłego porządku. Jezus, przechodząc od jednej rzeczy do drugiej, wziął też chleb, wziął kielich i to jest ten główny element naszej wieczerzy, którą my teraz obchodzimy, wspominamy śmierć Chrystusa. Ale chcę wam powiedzieć, że jestem wdzięczny Panu Bogu i wdzięczny w tym sensie apostołowi Janowi, że on tą relację z ostatniej wieczerzy wzbogacił o ten element, którego nie znajdujemy w tych trzech relacjach pozostałych Ewangelii. Tutaj akurat u Jana nie ma tego zaakcentowania chleba i kielicha, natomiast jest podkreślony, zaakcentowany czy opisany to inne wydarzenie, które też miało miejsce podczas tej wieczerzy, mianowicie umycie przez Pana, przez Zbawiciela, przez Chrystusa, umycie 12 apostołom, 12 uczniom nóg. Odbyło się to tak, jak tutaj czytamy, że Pan Jezus wziął misę, nalał do niej wody, przepasał się prześcieradłem, a później podchodził od apostoła do apostoła, od ucznia do ucznia, bo to jeszcze wtedy uczniowie, nie do końca apostołowie, nie do końca namaszczeni Duchem Świętym i wysłani, posłani do służby, jeszcze uczący się przy mistrzu, a więc bardziej w tym momencie uczniowie, którzy uczyli się od swego mistrza. I Pan Jezus każdemu z nich nie wiem, rozwiązał rzemienie, którymi były przywiązane sandały, zdjął te sandały, pochylił się, włożył nogi ich do misy albo zaczął wodą, nie wiem, polewać, a później wycierał prześcieradłem i podchodził tak do każdego po kolei, aż w końcu obszedł wszystkich i każdemu z nich umył nogi. I to, co jest dla mnie bardzo ważne w tej historii, to jest bardzo ważne dla mnie w tej historii i na pierwszym miejscu dla mnie w tej historii jest osoba Jezusa Chrystusa. Nawet nie chcę rozpatrywać tej historii pod kątem uczniów. To jest jak gdyby sprawa dla mnie drugorzędna. Kluczową postacią, kluczową osobą i to, co do mnie bardzo mocno przemawia, to jest osoba Syna Bożego. Kim Jezus jest, jakim Jezus jest, co uczynił, do jakiego stopnia Jezus jest gotów, był gotów uniżyć swoje życie, do jakiego stopnia był gotów okazać pokorę i uniżenie. Dla mnie przede wszystkim ta historia pokazuje, w centrum tej historii jest osoba Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. I jedna taka z głównych myśli, która rodzi się w moim sercu, kiedy czytam tą historię, chciałbym jednym zdaniem, jednym stwierdzeniem opisać to, co Jezus uczynił, to stwierdzenie brzmi autentyczna pokora. Chcę zaakcentować to słowo, autentyczna pokora. Nie pokora udawana, nie pokora taka na pokaz, która naprawdę ma drugie dno i za nią kryją się jakieś motywy, jeszcze jakieś nieznane nam ukryte motywy. Ale w przypadku Jezusa widzę autentyczną pokorę. To nie jest tak, że Pan Jezus powiedział tak, nie chcę, ale muszę. To nie jest tak, że Pan Jezus powiedział, nie, no ciężko mi jest to zrobić. Ja się aż tak bardzo nie uniżę, aż tak bardzo się nie poniżę. To nie wypada, żebym ja, rabbi, to nie wypada, żebym ja, nauczyciel, mistrz, zniżał się do tego stopnia, ale mam jakiś cel, no chciałbym coś osiągnąć, chciałbym zostawić dobre wrażenie. Chciałbym, żeby uczniowie mnie właśnie spostrzegali w ten sposób, że ja jestem zdolny, a więc zacisnę zęby, nie dam tego poznać po sobie, wewnętrznie się przełamię, zmuszę się i gdy już będą ostatnie nogi do umycia i gdy je umyję, to powiem, nareszcie koniec. Wiecie? Ja rozumiem to, że w przypadku Jezusa mamy do czynienia z autentyczną pokorą. A więc kiedy Jezus brał te nogi, a wiecie, że nogi w tamtych czasach po przejściu drogi nie były zbyt świeże, estetyczne. Pan Jezus brał te nogi, myślę, że miał radość w swoim sercu. Miał, nie chcę powiedzieć, że miał uśmiech na twarzy, ale myślę, że był szczęśliwy, że może to zrobić. Że było to coś takie normalne, naturalne, nie było grymasu, nie było jakiegoś tam na jego twarzy, nie wiem, zażenowania. Po prostu było to bardzo zwyczajne, normalne, takie właśnie jak Jezus. Autentyczne i prawdziwe. Gdzie bardzo ciekawe jest, kiedy czytamy Ewangelię, Ewangelie nam mówią o tym, że Jezus był pokorny. To jest bardzo ciekawe, bo w Ewangelii Mateusza w 11 rozdziale znajdujemy taki fragment od 28 wersetu. Pan Jezus mówi tak. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Tutaj zastanawia mnie to, że to Jezus sam o sobie mówi, że jestem cichy i pokornego serca. Pomyślałem sobie tak, że gdyby jakiś człowiek stanął przed ludźmi i powiedział, ja jestem pokorny, jestem pokornego serca, to myślę, że to jest normalne w odbiorze, że można by to było odebrać tak, że ten człowiek się pyszni, chlubi się swoją pokorą. Jakieś zaprzeczenie, no bo jak można się chlubić i pysznić swoją pokorą? To albo jestem pokorny, albo chlubię się swoją pokorą, więc jestem dumny ze swojej pokory. Jest jakieś tutaj zaprzeczenie. Ale u Jezusa to było takie normalne, naturalne. On mógł powiedzieć o sobie przed ludźmi, przed tłumem, który tego słuchał, który na niego patrzył, że jest cichy i pokornego serca i nikt nie miał wątpliwości, że jest to Że jest to prawda, kiedy czytam ten tekst i kiedybym go słyszał bezpośrednio od Jezusa, gdybym miał taką możliwość i bym usłyszał, że Pan Jezus mówi, że jestem cichy i pokornego serca, to wiedziałbym, że jest to prawda, że jest to coś autentycznego, że to nie jest jakaś gra tutaj przede mną, że to nie jest jakaś manipulacja, którą On próbuje coś osiągnąć, wzbudzić w jakieś, nie wiem, coś w moim sercu, że jest to prawdą. I właśnie to, co widzę w Ewangelii Jana w 13 rozdziale, kiedy Jezus umywa uczniom nogi, to, co widzę, to widzę autentyczność, autentyczną pokorę. To nie jest teatr, to nie jest jakiś spektakl, to nie jest odgrywanie czegoś, udawanie czegoś, to jest Jezus w pełni tym, kim był. To jest Jezus w całości. To jest Jezus, który jest pokorny, który jest uniżony, który jest cichego serca, który jest gotów umyć swoim uczniom, tym, którzy się uczą od Niego, nogi i robi to z radością w sercu, ze szczerością, z prostotą. Jest to takie normalne i naturalne. Cały Jezus. I to, co jest dla mnie bardzo ważne, jest taką ważną prawdą wynikającą z tej pierwszej myśli, autentyczność, to jest prawda, że my jako chrześcijanie musimy zmierzać do tego, dążyć do tego i zachowywać w swoim sercu to, abyśmy byli jedni przed drugimi. Także wiadomo, my przed Bogiem, ale jedni przed drugimi, szczerzy, prawdziwi i autentyczni. Chrześcijaństwo ma w sobie, czy powinno mieć w sobie tę cechę, że my jako ludzie jesteśmy szczerzy jedni przed drugimi. Nawet kiedy jest mowa o Wieczerzy Pańskiej w liście do Koryntian, to jest takie zawołanie apostoła Pawła, obchodźcie to święto w prześnikach, nie w kwasie złości i przewrotności, lecz w prześnikach szczerości i prawdy. Wiecie, to jest właśnie prawda. Ta prawda, którą był Jezus, ta prawda była widoczna. I tu chodzi dokładnie o to samo w naszym życiu. Że to jest coś normalne. Że my jako ludzie, jako Boże dzieci, jako chrześcijanie dbamy o to, aby być prawi w sercu, być prawdziwi, być szczerzy i być autentyczni. Chcę wam powiedzieć, że ten świat jest pełen obłudy i pełen hipokryzji i to dobrze wiecie. Że ten świat przywdziewa przeróżne pozy, przeróżne maski i odgrywa przeróżny teatr, mając coś do osiągnięcia ukrytego. Po to ludzie przybierają różne pozy, po to, by zrobić na innych wrażenie. Po to, by zyskać uznanie u innych ludzi. Zachowują się w określony sposób, by uzyskać uznanie u innych ludzi. Albo zachowują się w określony sposób, by zyskać akceptację i podziw u innych ludzi. Ale to nie jest coś, co jest w ich sercu. To jest jakiś ukryty cel, ukryte motywacje, często dla nas może na pierwszy rzut oka niewidoczne, ale później one się obnażają, jesteśmy zdegustowani. Ale nie tak Kościół. Przypominam sobie taką historię, gdy ktoś opowiadał mi o jednym z polityków w naszym kraju ważnych, że ta osoba po prostu miała taką cechę charakteru, że kiedy się zezłościła, kiedy się zdenerwowała, to dostawała tak zwanych rumieńców na twarzy i była cała czerwona. I kiedy była cała czerwona, od razu było wiadomo, często występowała w telewizji, więc od razu było wiadomo, że jest wyprowadzona z równowagi i że jest zdenerwowana. Więc jeden z doradców od tak zwanego wizerunku doradził tej osobie, aby korzystała z solarium i opalała się bardzo intensywnie. I po prostu to efekt był taki, że ta osoba, będąc bardzo mocno na twarzy opalona, nic się nie zmieniło. Ta osoba dalej się złości, dalej się denerwuje przy różnych publicznych wystąpieniach, ale niestety teraz to opalenizna przykrywa, tuszuje to, nie występują te rumieńce, nie występuje ten nie czerwieni się, mówiąc dosłownie, jak burak, jak to jest, jak nieraz my określamy, mówimy o tym. Więc kochani, słuchajcie, to jest dla mnie tylko pewna ilustracja, to jest dla mnie tylko pewien po prostu obraz, który przytoczyłem, żeby nam coś pokazać, że tu nie chodzi o to, żebyśmy za maską, która się różnie nazywa, ona się może nazywać opalenizna, ale to jest tylko pewna ilustracja, za maską możemy po prostu ukryć nasz po prostu ten prawdziwego człowieka, tego prawdziwego ja, ten naprawdę kim jesteśmy. I wcale Bogu o to nie chodzi, żebyśmy uprawiali jakąś formę, nie wiem, spektaklu, teatru, pozerstwa. Ale Bogu o to chodzi, żebyśmy w naszym życiu dążyli do autentyczności, szczerości i prawdy. To jest cecha, która wyróżnia Kościół, powinna wyróżniać Kościół. Tak się zastanawiam czasami, czego oczekujecie ode mnie, kiedy staję za kazalnicą. Oczekujecie ode mnie tego, że powiem kolejne, nie wiem, może dobre albo mniej dobre kazanie. Czy to jest takie najbardziej odpowiednie oczekiwanie od człowieka, który staje tutaj, czy to jestem ja, czy ktokolwiek inny? Ja myślę, że gdyby tylko takie było nasze oczekiwanie od ludzi, którzy stają za kazalnicą, byłoby ono zbyt płytkie i zbyt po prostu powierzchowne. Myślę, że to jest coś normalnego i coś właściwego, że od ludzi, którzy stają przed wami, oczekujecie szczerości. Że oczekujecie autentyczności i prawdy. I właśnie, że oni tacy będą, bo ja tego też oczekuję. Oczekuję tego od ludzi, którzy usługują mi. Oczekuję tego, żeby oni będą prawdziwi, autentyczni i prawi w tym, co robią. I to jest normalne, bo ja nie wyobrażam sobie, że może być inne chrześcijaństwo. Nie wyobrażam sobie, że możemy pójść inną drogą. Że możemy pójść drogą, w której przywdzieramy jakieś przeróżne maski i w nich próbujemy udawać kogoś, kim nie jesteśmy. Jeśli mówię, że jestem wierzący, to nie udaję wierzącego, tylko jestem wierzący. To powinno być coś normalne w moim życiu. Jeśli staram się prowadzić święte życie, to nie udaję, że prowadzę święte życie, ale naprawdę jest to w moim sercu i staram się prowadzić święte życie. Jeśli, nie wiem, mówię o tym, że czytam Pismo Święte, że się modlę, to nie udaję, nie robię tego i nie mówię tego, by wywrzeć wrażenie na słuchaczach, by, nie wiem, swoją osobę w jakiś sposób lepszym świetle postawić przed wami. Ale mówię to dlatego, że tak jest, że to jest moje życie, że to jest moja prawda w moim życiu i że do tego zmierzam, do tego dążę. Bracia i siostry, drodzy, i to jest normalne oczekiwanie, że my oczekujemy nawzajem, że Kościół będzie miejscem, gdzie będzie prawda, gdzie będzie szczerość i gdzie będzie autentyczność. To, co widzę u Jezusa, to, co było obecne i tutaj podczas wieczerzy, kiedy umycie nóg nie było jakimś spektaklem mającym spowodować, wywrzeć jakieś wrażenie na ucznia, ale było tym, kim Jezus był, było czymś autentycznym i prawdziwym. Ja nie mogę ciągle, żyjąc w Kościele, domyślać się, czy ktoś mówi prawdę, czy ktoś kłamie. Czy to, co ktoś prezentuje, to jest to, co jest naprawdę, czy za tym jest jakieś drugie ukryte dno. I czy tak nie powinno być? Musimy za wszelką cenę dążyć do tego, aby nasze życie jedni przed drugimi, oczywiście przed Bogiem to jest sprawa oczywista, bo i tak Bóg wszystko wie, i tak Bóg wszystko widzi, ale jedni przed drugimi. Aby nasze życie było życiem szczerym, prawdziwym i autentycznym. Wierzę w to bardzo głęboko, że Bogu się o to rozchodzi. Wierzę bardzo głęboko, że to jest ten standard, który Bóg ustanowił dla swego Kościoła, dla ciała Chrystusowego. Jeśli chcemy coś innego, to mamy to w świecie, tego tam jest pod dostatkiem. Ale wchodząc do społeczności ludu Bożego, powinno być to dla nas czymś normalnym, że właśnie takie życie chcemy wieść, ten kierunek chcemy obrać. A więc pierwsza myśl, autentyczność. Druga myśl, jaką po prostu znajduję tutaj i to słowo, które już wypowiedziałem, pokora. Autentyczność, autentyczna pokora. A więc autentyczność troszeczkę na ten temat powiedziałem, teraz pokora. Wiecie, w tamtych czasach był taki zwyczaj na Bliskim Wschodzie, chyba od wielu lat obowiązujący, że przed każdym domem, czy w każdym domu, tam w jakimś miejscu przy wejściu było takie naczynie, misa z wodą, tak aby osoba, która przyszła z podróży, mogła usiąść i mogła sobie obmyć nogi lub ktoś mógł jej obmyć nogi. To było też związane, drodzy, z tym, że ludzie podróżowali na pieszo, że buty, które mieli, to były takie sandały obwiązane rzemieniem i po prostu droga, którą przebywali, powodowała to, że i nogi były zakurzone. A wiecie, że kiedy człowiek idzie w takiej spiekocie, w upale, ma zakurzone nogi, czuje się nieświeżo, czuje się po prostu zmęczony. Samo to umycie nóg jest takim czymś odświeżającym, jest czymś takim kojącym, człowiekowi się robi od razu lepiej. Przypominam sobie taki moment, kiedy razem ze zborem pojechaliśmy na wycieczkę w góry, chyba pod przewodnictwem brata Mariana. Z tego, co dobrze pamiętam, to zdobywaliśmy wielki szczyt w Tatrach, mianowicie Nosal. Próbowaliśmy go całym zborem zdobyć, czy tam tych, którzy pojechali. Więc wyszliśmy na górę, już byliśmy mocno zmęczeni. Oczywiście nie brat Marian, tylko my byliśmy mocno zmęczeni. Zeszliśmy na dół i gdzieś tam znaleźliśmy jakiś potok. Górski płynął, górski potok. Słuchajcie, i to było normalne, że gdy usiedliśmy nad tym górskim potokiem, na tych kamieniach, każdy rozsznurowywał buty, rozciągał skarpetę i tą nogę wkładał do tego potoku. No co prawda najdłużej ktoś wytrzymał 2 minuty i ileś tam sekund, bo woda była tak zimna, że się nie dało dłużej wytrzymać. Więc na chwilę wkładaliśmy prawie tak jak do wrzącej wody. Kto dłużej wytrzyma i wyciągaliśmy. Ale sytuacja była taka, że sam ten fakt zanurzenia tej nogi w tym zimnym górskim potoku był taki kojący, taki odświeżający. Tak się człowiekowi dobrze zrobiło na całym ciele, gdy tylko nogi, stopy mógł zanurzyć w wodzie. A więc w tamtych czasach to było normalne, że kiedy podróżny przybywał, zdarzało się tak, że jeśli właściciel, czyli gospodarz był biedny i nie miał niewolników, nie miał sług, to on sam sadzał tego gościa, brał wodę, obmywał jego nogi, wycierał prześcieradłem, a później zapraszał do domu. Jeśli był zamożny i miał sługi, miał niewolników, to robił to jeden ze sług, jeden z niewolników. Robił to, że gdy przychodził gość, to ten właśnie sługa, można powiedzieć najbardziej uniżony sługa w domu, brał prześcieradło, brał jakieś naczynie, obmywał nogi. A więc to był obraz. To był obraz szacunku dla tego człowieka, szacunku dla gościa. Nie wiem, nawet my w Polsce mamy takie przysłowie, starałem sobie je przypomnieć, bo już dawno go nie słyszałem, a sam nie używałem, że gość w dom, Bóg w dom, nie jest takie przysłowie. To wiadomo, to jest tylko przysłowie. Ja sobie tak myślę, że dzisiaj zostało już tylko przysłowie. Czy już tylko zostało przysłowie? Jeszcze w tych kulturach, powiedzmy, biblijnych, w czasach możemy czytać na przykład o Abrahamie, jak Abraham zachowywał się, gdy przychodził gość do domu. On wtedy rzucał wszystko, rzucał całą swoją pracę, brał najlepsze koźlątko ze swojej trzody, przyrządzał, zapraszał. To było wielkie wydarzenie. Może nie było takiego zaludnienia jak dzisiaj, jak człowiek, to podobno słyszałem gdzieś tak w Szwecji, że jak się dwa samochody spotkają na drodze, to się zatrzymują i pozdrawiają się i dopiero jadą dalej. No bo nie wiem, może to wynikało z tego takiego bardzo niskiego zaludnienia, że nie było taki natłok ludzi, tak ogromna ilość, ale myślę, że też wynikało to z pewnej kultury i szacunku dla gościa. A więc, kochani, sytuacja jest taka, że ten akt umycia nóg to był akt okazania szacunku, to był akt uniżenia, pokory, a jeśli robił to gospodarz, to tym bardziej on okazywał wielkie uznanie, wielki szacunek dla człowieka, który przyszedł go odwiedzić. Tutaj tym, który to czyni, jest Jezus. Nie wiem, czy pamiętacie taką scenę z życia uczniów, apostołów, kiedy oni się spierają o to, który z nich jest najważniejszy. Pamiętacie, zaczęli się kłócić, który z nich ma być pierwszy, czy ja, czy może ja. Czy może pamiętacie, kiedy ta scena miała miejsce, kiedy się to działo? Możecie sobie w domu sięgnąć do Ewangelii Łukasza, przeczytać. To miało miejsce podczas ostatniej wieczerzy. To przy stole wieczerzalnym, podczas Paschy, oni się sprzeczali o to, kto z nich jest największy, kto z nich ma uchodzić za pierwszego, kto ma być tym przodującym. To właśnie podczas wieczerzy paschalnej to się działo. I właśnie podczas tej wieczerzy paschalnej Jezus im pokazał, co to znaczy być pierwszym, co to znaczy być tym przodującym. Właśnie przez ten akt wzięcia wody z misą, prześcieradła, umycia nóg, on okazał prawdziwą, autentyczną pokorę. Powiedzcie mi, czy to jest coś wielkiego, jeśli my w Kościele oczekujemy pokory jedni od drugich? Czy jest inna droga dla chrześcijan? Czy jest inna droga dla chrześcijaństwa? Czy jest inny wizerunek, inny wzorzec? Czy jest to coś, nie wiem, jakieś oczekiwanie super, super, nie wiem, wymyślone, nie wiem, no, zupełnie niepotrzebne? Jak chciałem powiedzieć, ja sobie też nie wyobrażam innego chrześcijaństwa. Tak jak po pierwsze chrześcijaństwo musi się wiązać dla mnie z autentycznością i z prawdą i szczerością, to po drugie prawdziwe chrześcijaństwo wiąże się z naśladownictwem Jezusa, z podążaniem tą drogą, którą On pokazał, a więc wiąże się też z byciem człowiekiem, który jest uniżonego i pokornego serca. Boże Słowo nas w wielu miejscach do tego wzywa. Powiedzmy pierwszy list Piotra, czytamy pierwszy list Piotra, rozdział 5, werset 5 jest powiedziane: podobnie młodsi bądźcie ulegli starszym, wszyscy zaś przebleczcie się w szatę pokory względem siebie, gdyż Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Jest to ogólne zawołanie do wszystkich. Tutaj starsi to niekoniecznie chodzi o tych starszych wiekiem, dlatego że kontekst bardzo jasno nam pokazuje, że tu chodzi o starszych, w sensie przywódców Kościoła. Młodsi bądźcie ulegli starszym, a wszyscy przeobleczcie się w szatę pokory względem siebie. Jest to normalny strój chrześcijanina. Nie buta, duma, zarozumiałość, która pełno koło nas, ale szata uniżenia i szata pokory jest strojem, w którym chrześcijanin się przyodziewa i ma w nim chodzić. Nie tylko w tym miejscu, ale także inne miejsce, na przykład list do Kolosan, rozdział 3, werset 12. Kolosan, rozdział 3, werset 12 jest takie zawołanie: przeto przeobleczcie się jako wybrani Boży, święci i miłowani, w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość. Przeobleczcie się w dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość. Myślę, że to jest ten charakter i ta droga naśladownictwa naszego Pana. Droga, na której jest łagodność, cierpliwość, pokora. W takie szaty jesteśmy przyodziani, taką jakość życia prezentujemy i tą drogą podążamy. A jeśli nam brakuje, to przynajmniej mamy świadomość, że tacy mamy być, że tacy powinniśmy być, że tą drogą powinniśmy iść. I bardzo mnie to zbudowało, co dzisiaj Bartek powiedział przed wieczerzą, chyba wtedy Iwonki nie było na sali, więc nie wiem, teraz jest, więc teraz mogę jej powiedzieć, co Bartek powiedział. Powiedział właśnie to, że dzisiaj rano przeprosił cię za jakieś tam swoje niedociągnięcia jako mąż. Wiecie, i dla mnie to są właśnie takie znaki, takie sygnały, że wtedy, kiedy masz ochotę uderzyć pięścią w stół, wtedy, kiedy masz ochotę powiedzieć, że dosyć tego, kiedy masz ochotę powiedzieć, że w końcu zrobisz porządek, to zamiast uderzyć pięścią w stół, krzyknąć, pójdziesz, nie wiem, zamkniesz się w łazience, nie wiem, włożysz swoje ręce, dłonie w usta, będziesz płakał przed Bogiem, powiedzieć: Boże, chcę umierać, chcę moje ja, żeby moje ja umierało po to, abyś Ty był wywyższony. Nie będę swoją pychą dolewał oliwy do ognia. Nie będę swoją pychą dokładał jeszcze kolejnego, nie wiem, kawałka drewna, aby się to jeszcze bardziej rozpaliło, a później kto to będzie gasił. Myślę, że to, co niszczy, bardzo niszczy, i to na wszelkim poziomie, relacje ludzkie i w kościele, i w małżeństwie, i w zakładach pracy, gdziekolwiek są ludzie, to, co niszczy ich relacje, to jest właśnie duma, buta, pycha i arogancja. Dlatego, że ten świat taki model obrał. Ten świat mi powiedział, że mam być asertywny, mam być zdecydowany, mam wiedzieć, czego chcę i nikomu nie pozwolić, aby mi wszedł na głowę. To powiedział mi ten świat. Ale Bóg mi mówi co innego. To nie znaczy, że mam być człowiekiem słabym wewnętrznie, bo to jest też coś innego. Ale ten świat mi mówi, ale Bóg mi mówi o tym, że jeśli chcę naśladować Chrystusa, to mam chodzić w uniżeniu, w pokorze, mam obrać tę drogę, bo tylko ta droga jest drogą naśladownictwa Pana. I to jest ta droga, za którą staje Bóg i którą Bóg błogosławi. Bo ja wolę, żeby Pan zwyciężał za mnie, niż żebym ja zwyciężał własnymi rękami. Ja wolę, żeby się w moim życiu realizowało to słowo, czy chciałbym, żeby w moim życiu się realizowało to słowo, że Bóg się pysznym przeciwstawia, ale pokornym daje łaskę. Wolę, żeby Pan dawał mi łaskę, niż żebym się w każdej sytuacji miał bronić własnymi rękoma. Bo może mi się uda, może mi się kilka razy uda, ale mogę stracić to, co jest najcenniejsze i najważniejsze w życiu dziecka Bożego, a więc Bożą przychylność, Bożą łaskę. To jest normalne. A więc po pierwsze, to, co jest ważne w naszym naśladownictwie Chrystusa, że chodzimy w autentyczności, w szczerości, w prawdzie. Po drugie, że wybieramy tę drogę, którą nam pokazał Jezus, że chodzimy w pokorze, w uniżeniu. Też można by zadać takie pytanie, a skąd w ogóle tę pokorę wziąć? Czy człowiek rodzi się pokorny? Nie, człowiek się rodzi właśnie pyszny i zbuntowany. Taka jest nasza natura od urodzenia. Taka jest natura dziecka, taka natura się w nas kształtuje i rozwija. Bym powiedział, że takim pierwszym aktem prawdziwego upokorzenia się, uniżenia się, to jest moment naszego nawrócenia. To jest taki pierwszy akt takiego dogłębniejszego uniżenia naszego życia. W tym momencie, kiedy się do Pana nawracamy, kiedy rezygnujemy z naszej sprawiedliwości i rezygnujemy z tego, co nam się wydaje, że jest właściwe i dobre i przyjmujemy Boże przebaczenie. To jest pierwszy taki głębszy akt uniżenia przed Bogiem. Ale słuchajcie, samo nawrócenie nie uczyni nikogo od razu autentycznie i prawdziwie jednak do końca pokornym. Tak jak Boże Słowo nam mówi o tym, żebyśmy przyodziewali się w tą szatę. Tak jak Boże Słowo nam mówi, żebyśmy przyoblekali się w to. To jest pewna decyzja w życiu człowieka. To jest pewna świadoma decyzja, świadoma droga, którą obieram. To jest droga, kiedy decyduję się na to, żeby krzyżować własne ja z dnia na dzień i każdego dnia. I to jest droga, w której chcę się zapierać samego siebie, właśnie tego mojego ja, które próbuje się ciągle wysuwać na pierwsze miejsce. I to nie jest droga prosta i to nie jest droga łatwa. Jeśli ktoś myśli, że to przychodzi tak, bo to ma być, bo po prostu tak ma być, to nie. To jest właśnie droga chrześcijanina, to jest droga pod prąd, to jest droga, gdzie wszyscy płyną w tamtą stronę, a ja płynę w zupełnie inną stronę. To jest droga, kiedy wszyscy się rozpychają łokciami, a ja staram się iść w drugą stronę i być tym, jakim pokazał mi Jezus. A więc jest to droga codziennego zapierania się samego siebie, droga krzyżowania mojego ja, które się, jak powiedziałem, próbuje manifestować i na każdym miejscu okazywać, nie wiem, swoją wyższość. Ale myślę, że warto, bo za tym staje Pan, bo za tym staje Bóg. I też myślę, że ważną rzeczą podkreślić, jeszcze zauważyć, że pokora to jest coś, czego człowiek nabywa z życiem. Że życie człowieka uczy pokory. Już nie chcę podawać przykładów arogancji, bo znajdujemy ją wszędzie. Pychy, dumy. Wystarczy się tylko przejechać samochodem po Krakowie i od razu wiadomo. I teraz już coraz bardziej zaczynam przybywać taką postawę. Niech sobie pędzą, niech sobie lecą, niech sobie jadą. Ja poczekam, jak już będę miał spokojnie, sobie spokojnie pojadę. Z dala. Z dala od tych ludzi. To we wszystkim manifestuje się tak naprawdę, co jest w naszym sercu. I pokory uczymy się w życiu. I wiecie, to jest, nie wiem, czy w ogóle jest jakaś inna droga, jakaś inna recepta. Mianowicie wtedy, kiedy przychodzą sytuacje na granicy naszej wytrzymałości, kiedy przychodzą sytuacje, kiedy mamy już naprawdę serdecznie dość, kiedy przychodzą sytuacje, kiedy wszystko w nas wrzeszczy, krzyczy i boli, a my wtedy klękamy przed Panem i mówimy: Panie, będę się trzymał Ciebie, bo Ty, Pan, jesteś moją nadzieją, rozwiązaniem, siłą i pomocą. Kiedy Bóg nas doprowadza do granicy wytrzymałości, ale my się dalej trzymamy Pana i chcemy za Nim podążać. Pokory uczymy się w życiu. I Dawid powiedział: dobrze, że mnie, Panie, upokorzyłeś, bo zanim mnie upokorzyłeś, to błądziłem. To błądziłem, to chodziłem swoimi drogami. Dobrze, że mnie upokorzyłeś, dobrze, że mnie do tego miejsca doprowadziłeś. I trzecia rzecz na zakończenie, jaka wysuwa mi się z tej historii, z ostatniej wieczerzy, kiedy Jezus swoim uczniom, apostołom umył nogi. Tam jest taki piękny obraz, porównanie właśnie tego usługiwania chrześcijańskiego, że usługiwanie, służba chrześcijańska obrazowo jest to umywanie nóg. To właśnie mamy czynić, to jest obraz. Służymy sobie, a tym obrazem, na czym tak naprawdę polega służba, to jest ten obraz umywania sobie nóg. Boże Słowo nas wzywa do tego, żebyśmy jedni drugim usługiwali tym, co Bóg nam dał, tym, czym nas Bóg obdarzył. I chcę wam powiedzieć to, i to jest jak gdyby oczywista prawda bijąca z Pisma Świętego, że istnieje tylko jeden rodzaj służby, który jest akceptowany przez Boga w Kościele. To jest służba w pokorze i w uniżeniu. Każdy inny rodzaj posługi nie znajduje uznania, aprobaty u Boga. Jest jakąś formą aktywności, jest jakąś formą działania, może i pożyteczną, może i potrzebną, ale nie jest to coś, co spełnia Boże kryteria i Boże standardy. Pan Jezus na końcu tej historii powiedział, że jeśli to wiecie, błogosławieni jesteście, gdy zgodnie z tym będziecie postępować. Gdy to wiecie, to jesteście błogosławieni i gdy zgodnie z tym będziecie postępować. Służba, w której najważniejszy jest ten, który usługuje, nie jest służbą chrześcijańską. Służba, której celem jest, nie wiem, dowartościowanie własnej osoby, nie jest służbą chrześcijańską, nie spełnia kryteriów i standardów chrześcijańskich. Służba, w której najważniejszy jest ten, któremu usługujemy, to jest ta służba, o której Jezus mówił. To jest właśnie, to jest po to, to do tego ma zmierzać. I wiem, że całe życie Bóg nas kształtuje, weryfikuje, pomaga nam to przeżyć, pomaga nam to zrozumieć, abyśmy takimi byli. Niech wyobrażam sobie, nie chciałbym, żebyśmy byli kościołem, który, nie wiem, uchwycił jakiś kierunek, który ja bym nazwał kierunek ducha tego świata, przyjął te wartości, te standardy i z ustami Jezus, z imieniem Jezus na ustach biegnie jakąś ślepą drogą. Jeśli mamy być kościołem Pana, to chciałbym i o to się troszczę, dokładam starania w moim życiu też i w życiu tego zboru, abyśmy, jeśli mówimy, że jesteśmy kościołem Pana, to żebyśmy szli drogą Pana. Drogą Pana, Jego drogą. Drogą, w której obowiązują właśnie te standardy. Drogą, na której jest cenne przed Bogiem to, że jest między nami szczerość, prawda i autentyczność. Droga, na której jest uniżenie i pokora i droga, na której usługujemy sobie jedni drugim, ale w duchu, o którym powiedział Chrystus. Bo tylko wtedy możemy tak naprawdę liczyć na więcej. Bo tylko wtedy możemy liczyć na te rzeczy, które gdzieś tak oczekujemy, o które się modlimy, za którymi tęsknimy. Oczekujemy, żeby Bóg w swojej chwale, sile i mocy przyszedł i objawił się pośród nas. I oczywiście jest to w Bogu możliwe, jest to w Bogu dostępne, ale aby Bóg przyszedł, objawił się w mocy pośród nas, to sposób, w jaki my żyjemy, droga, jaką idziemy, jako indywidualnie ludzie, jako zbór, musi być drogą, która spełnia Boże standardy i Boże kryteria. Jest to właśnie ta droga, którą pokazał nam Jezus. A więc, kochani, podsumowując, to nie jest nic nienormalnego. To jest właśnie coś normalnego, że mówimy o tym, dążymy do tego i oczekujemy, że między nami będzie szczerość, prawda i autentyczność. Że to jest coś normalnego, kiedy w Kościele oczekujemy, że postawa pokory i uniżenia będzie towarzyszyć wzajemnemu naszemu życiu. I to jest coś normalnego, kiedy oczekujemy, że usługiwanie, służba, jaką pełnimy, będzie spełniać te Boże wymaganie, że będzie to służba zobrazowana przez Jezusa umyciem nóg. A więc służba nakierowana nie na samego siebie, ale służba nakierowana na tego, któremu usługujemy. To tyle, jeśli chodzi o dzisiejsze moje przesłanie z Ewangelii Jana 13 rozdziału. Chciałbym je zwieńczyć, zapraszając was do modlitwy, abyśmy razem stanęli i modlili się, zawołali do Pana.